Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś z nami, że dzisiaj przez swoje słowo przemówisz do nas i nasze serca będą nakarmione chlebem z nieba. Słowa i Ojcze, i Twoim ciałem, i Twoją krwią, Twoim życiem, które do nas będzie wstępowało. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś prawdziwy. Dziękuję Ci, że wszyscy jesteśmy w podróży i że Ty nasze serca jednoczysz w miłości, żebyśmy byli w stanie dotrzeć tam, gdzie Ty nas prowadzisz. Ojcze, ja modlę się teraz przede wszystkim, aby Duch Święty penetrował serca, bo wszystko od serca się zaczyna. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją chwałę w naszym życiu. Amen.
Amen.
Amen. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest od serca do gwiazd. Powiedz, od serca do gwiazd.
Od serca do gwiazd.
Otwórzcie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 12 werset. Jest tu mowa o Abrahamie. Można wyciągnąć komórki, za chwilę będzie scenka do nagrania i do przekazania mi później w filmiku. Hebrajczyków 11:12 mówi tak: dlatego z jednego człowieka i do obumarłego zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Powiedzmy, jednego człowieka.
Jednego człowieka.
Obumarłego, tak, wiemy, że on nie mógł mieć dzieci, był stary, był koniec, był już jego. Bóg zrodził potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Więc wiecie, to wygląda tak, że tutaj był ten Abraham. I był stary. I tak naprawdę już był martwy.
Już nagrywać?
Już dawno. Mam to jeszcze raz odstawiać? Błagam, refleks, drogowiczu. Z powrotem jesteśmy w drodze, nie na gościńcu.
Ja postoisz.
Abraham. Abraham był stary. Był zmęczony, był już jego koniec, był martwy. I Bóg postanowił, że z tego człowieka powstanie potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Tak Bóg zadziałał. Teraz wiecie, ciekawe jest to, że jak czytamy Biblię, jak czytamy Pismo Święte, to ono od początku do końca jest w taki sam sposób skonstruowane jak ten werset. Podam wam przykład. Z Dziejów Apostolskich, kiedy Szczepan był postawiony, żeby zdać sprawę z nadziei, którą wyznaje, to pamiętacie jego kazanie? Przeleciał całą historię od stworzenia aż do Pana Jezusa. Ja zastanawiałem się kiedyś, kto miał ochotę go słuchać, szczególnie, że otaczali go wokół sami Żydzi, wierzący, i nie potrzeba było im tego mówić. Ale jednak, wiecie, to co odkrywam i odkryłem to w całej Biblii, Żydzi są bardzo świadomi swojej tożsamości. I oni zawsze zaczynają od Bereshit, Księgi Początków, na początku, to jest nazwa hebrajskiej Księgi Rodzaju, i idą poprzez swoje genealogie, rodowody, odkrywają to, rozumieją dzieje Izraela i na pewnym etapie wskakuje tam, może źle to skonstruowałem, ale słowo nazywa upełni czasów, u końca czasów na scenę wychodzi Jezus, który pokazuje ciąg dalszy i dzisiaj nasza Biblia zaczyna się w księdze Bereshit i kończy się na księdze Objawienie, na triumfie Chrystusa. I słuchaj, chcę dzisiaj Ci powiedzieć właśnie o tej drodze od serca do gwiazd, na której Ty jesteś. Jeżeli sobie to uświadamiasz, to twoja tożsamość jest właściwie zbudowana i wiesz, co robić ze swoim życiem. W świecie często ludzie pokazują dzieje jako poziomą linię, poziomy wektor, oś czasów, od prehistorii poprzez dzieje narodów, ludzkości, aż do naszych czasów i później futurolodzy wykreślają ten wektor dalej, żeby pokazać, co będzie w przyszłości. Ale wiecie, w Bogu przede wszystkim to my wykreślamy wektor od dołu, od miejsca śmierci, od grobu, od ziemi, od prochu. Wykreślamy go w górę, do nieba, do spotkania z Panem. Pan Jezus powiedział, jeżeli nie narodzicie się na nowo, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego.
Tak.
Co się narodziło z ciała, jest ciałem z ziemi.
Tak.
Co z ducha, jest duchem. Tak. Teraz wiecie, i teraz dla mnie jest w moim sercu, tak jak ja to widzę, to widzę, że Bóg nas powołuje do wektora, który właśnie przebiega nie tylko tak, jako oś czasu. I nie tylko tak, jako strzałka w górę, pionowa, prowadząca nas do Boga. Ponieważ Bóg w naszym życiu, umieszczając nas na ziemi, chce nas umieścić właśnie na takiej osi stąd, do góry i wraz z upływem czasu coraz bliżej do spotkania z Panem. I to jest to, w jaki sposób jest skonstruowana Biblia i w jaki sposób jest skonstruowane nasze życie. Więc słuchajcie, za chwilę pójdę do konkretnych wersetów, ale teraz chciałbym po prostu jeszcze skorzystać z tej drabiny i jeszcze zrobić wam pewną ilustrację, która wierzę, że jest dla nas wszystkich ważna. Więc tak, jesteśmy tutaj. Słapie się nieba. Jesteśmy tutaj i to jest nasze oczekiwanie nieba. Słowo mówi nowe niebo i nowa ziemia. Przed niektórymi już się skryłem w obłoku, widzę, przed ostatnimi dwoma rzędami. Jest nowe niebo i nowa ziemia. To są gwiazdy na niebie. To jest niebo, to jest tam, gdzie zmierzamy. Słuchajcie, tam będzie wszystko doskonałe. Tam nie będzie bólu, lęku, cierpienia, niesprawiedliwości, odrzucenia. Tam będzie miłość, tam będzie Bóg, tam będzie pokój, tam będziemy my. O to się modlimy i tam zmierzamy. Ale teraz słuchajcie, zanim tam dojdziemy, jesteśmy tutaj, to jest ten stopień, level, zanim level niebo, to jest level ziemia. Słowo Boże mówi, jak się modlicie, to módlcie się, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Słowo Boże daje nam obietnicę, że ziemia będzie wypełniona poznaniem Pana, jak morza wypełnione są wodami. Zaraz będziemy czytać konkretne wersety na ten temat. Więc modlimy się o całą ziemię, żeby przyszło przebudzenie, żeby przyszła reformacja, żeby na wszystkich kontynentach głoszona była Ewangelia po krańce ziemi. Więc mamy ten poziom. Ale przed poziomem, przed levelem świat, mamy mniejszy level, niższy, to jest level narody. O tym też Biblia dużo mówi. My modlimy się o nasz kraj, o Polskę. Żeby Polska była zbawiona. Żeby tutaj była ustanowiona sprawiedliwość Boża. Żeby tutaj przyszło przebudzenie. Żeby tutaj przyszła reformacja. Żeby się ludzie nawrócili. Po to ewangelizujemy, tak? I to jest poziom kraj. Potem schodzimy niżej i wiemy bardzo dobrze, że żeby zdobyć kraj, to potrzebujemy duchowych działań, które manifestują się w postaci eklezji, Bożych zgromadzeń, wspólnot na ziemi. To jest poziom Kościół, których jest wiele w kraju i które wszystkie dążą do tego, aby zdobyć kraj, a później, żeby po prostu po całej ziemi rozeszła się woń poznania Pana. Więc to jest poziom Kościół. Co zrobić, żeby dobrze zbudować ten poziom? Żeby móc się na niego wspiąć? Wiemy, że wspólnota jest złożona z ludzi, z rodzin, z naszych relacji, z przyjaźni, ale przede wszystkim z rodzin. Jak to socjologia nazywa z podstawowej komórki społecznej, tak? Jaką jest małżeństwo i rodzina. Więc potrzebujemy rodzin. Więc jeżeli coś się ma wydarzyć, to musimy zająć się rodzinami. Jest to bardzo biblijne. W Biblii Bóg działał przez rodzinę i właściwie z rodziny wszystko wywiódł. Ale wiecie, jest jeszcze kolejny poziom, level zero, tu gdzie my jesteśmy, to jesteśmy my i nasze serca. Twoje i moje serce. I to się tutaj zaczyna. I teraz wiecie, w naszym życiu my idziemy w tą stronę przez całe nasze życie, zaczynając od miejsca naszych serc, tak jak u Abrahama, uwierzył Bogu, człowiek obumierający bez życia, to się przelało i stworzyło jego rodzinę dzięki temu, że uwierzył Bogu. Później ta rodzina zaczęła się rozwijać, stworzyła wspólnotę, wyemigrowała i potem w czasie wyjścia z Egiptu Bóg uczynił z nich naród. Ale kiedy uczynił z nich naród, to od razu Bóg im powiedział, że mają być światłem dla wszystkich narodów, żeby cała ziemia była pełna poznania Pana. Teraz wiesz, my tutaj siedzimy indywidualnie i to, czym często jesteśmy zwodzeni, to jednym z tych fragmentów tej całej Bożej osi, na której Bóg pracuje w naszych sercach. Coś jest nam dzisiaj bliskie. Jeżeli ktoś się narodził na nowo, poznał Boga, to od razu zaczyna myśleć, co najmniej przeskakuje nad sobą, nad rodziną, od razu wskakuje do kościoła, przebudzenia i Polska będzie zbawiona. ja takim człowiekiem byłem przez wiele lat i tak naprawdę to jest ciekawe, że moja droga w moim życiu zawsze wyglądała w ten sposób, że zmieniałem te szczeble, wchodząc do góry, schodząc na dół. Zawsze tam, gdzie widziałem braki, musiałem się cofnąć, bo nie sposób przebyć dobrze tej drogi i sięgnąć wysokości, jeżeli są pominięte któreś z tych, jeżeli któryś z tych elementów jest pominięty. A pierwszy i najważniejszy to jest serce. Teraz, żeby było zgodnie ze słowem, jeszcze w ramach tego wstępu, to przejdźmy od tego levelu docelowego niebo. Co słowo mówi? Słowo mówi tak, Objawienia 21 od 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. To jest Słowo Boże. Okej? Nie budujemy raju na ziemi. Nie budujemy raju na ziemi. Zdążamy do nieba. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Słowa zapisane w ostatniej księdze Biblii, którą świat nazywa apokalipsą i myśli w kategoriach Armagedonu, to słowo mówi o zwycięstwie Króla Królów, naszej społeczności z Nim i całkowitym porzuceniu tego, co jest na ziemi, co jest tymczasowe i dotychczasowe. Grzech, cierpienie, konsekwencje grzechu, odrzucenie, woda życia, którą pijemy i która sprawia, że dochodzimy do miejsca spotkania z Nim. Powiedzmy level niebo.
Level niebo.
Teraz level ziemia. To jest bardzo ciekawe. Tutaj w słowie też znajdujemy i też będę czytał z Księgi Objawienia, z 20 rozdziału, rozdział wcześniej. Czytamy tak. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Powiedz 1000 lat.
1000 lat.
To słowo powtórzy się jeszcze 5 razy. W tych 6 tylko wersetach. I wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę, oni ożyli i panowali z Chrystusem przez
1000 lat.
Inni umarli, nie ożyli. Czyli ożyli tylko ci, którzy należeli do Chrystusa. Tak? Inni umarli, nie ożyli, aż dopełniło się 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą z nim przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, wyjdzie, by zwodzić narody. Wyjdzie, by zwodzić narody. Kiedy? Po upływie 1000 lat. Nie wiem, jak wy jesteście zainteresowani biblijną eschatologią, ale to jest mega temat w Biblii, który przejawia się bardzo mocno w nauczaniu Jezusa, bardzo mocno w Księdze Objawienia, ale też w księgach starotestamentowych apokaliptycznych. W Księdze Daniela, w Księdze Ezechiela. To cały czas wraca i tam jest całe mnóstwo treści, na którymi my często przeskakujemy, Bo wydaje nam się, że one nas nie dotyczą. Ale one nas dotyczą. Ponieważ my, którzy uwierzyliśmy w naszych sercach, obumarli bez nadziei, mamy dojść do gwiazd. Przechodząc przez wszystkie poziomy, utożsamiając się z Bożym planem. Halleluja. Wiecie, jakby tu było więcej 80-90 latków, to by krzyczeli teraz strasznie głośno. Dlaczego oni, a nie my? Bo oni już tam będą za chwilę. Dobra? Apostoł Paweł o tym bardzo mocno mówił. Dla mnie zyskiem jest śmierć. A pozostanie tutaj jest pożyteczne. Dla kogo?
Na
was, Paweł mówi, nie dla siebie. To jest właściwa perspektywa królestwa. Teraz wiecie, więc 1000 lat, gdzie? Na ziemi panowania Chrystusa. Kiedy Jezus wstępował na Górze Oliwnej po zmartwychwstaniu, 10 dni przed dniem Pięćdziesiątnicy, 40 dni po swojej śmierci, po pastrze, kiedy wstępował do nieba, aniołowie zeszli i powiedzieli, tego Mesjasza, którego widzieliście tak odchodzącego, zobaczycie w taki sam sposób wstępującego. W taki sam sposób. I słowo mówi, że on będzie pasł laską żelazną narody. Bardzo ważne, niektórzy tego nie zauważają, myślą sobie, no tak, pewnego dnia Chrystus będzie panował, ale wiesz, tu jest powiedziane, że on będzie panował nad narodami. Nie nad ludźmi, ale nad narodami. Czyli tworami funkcjonującymi na ziemi w okresie 1000 lat. Ci, którzy złożyli życie, składając świadectwo o jego zmartwychwstaniu, o tym, kim on jest, będą współrządzić razem z nim przez te 1000 lat. Powiedziane, że będą zasiadać na tronach i będą rządzić. I to jest ziemia. I to jest to, kiedy Pan Jezus mówi, kiedy się modlicie, to módlcie się, przyjdź Królestwo Boże. My oczywiście to interpretujemy w sposób taki zgodny z listem do Rzymian, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, ale tak jak przy okazji nauczania, każdego nauczania Biblii, musimy patrzeć szerzej i wiedzieć, że Królestwo Boże dotyczy również tych rzeczy. Widzisz, dlaczego to nie chodzi tylko o sprawiedliwość, którą mamy w Chrystusie, że jesteśmy święci i doskonali? To bardzo dobrze widać po tym, jak my reagujemy na wszelką niesprawiedliwość, która jest w świecie. My nie chcemy tego. My uważamy, że to jest coś bezbożnego. My się organizujemy w stowarzyszenia, szkolenia, uniwersytety. Chrześcijanie są zainteresowani życiem społecznym. Dlaczego? Bo im zależy na ziemi. Jest to biblijne pragnienie. Ja tak wierzę. Ja z tym jestem bardzo mocno zintegrowany. Nie jestem człowiekiem. Są tacy chrześcijanie, którzy w ten sposób nie wierzą. Oni uważają, że w momencie nowych narodzin kończą się wszystkie tematy świata dla nich. Ja tak nie wierzę. Ja wierzę, że jest Boży plan, który dzieje się na ziemi i ty sprowadzasz Królestwo Boże swoim całym życiem i całym swoim zaangażowaniem w tych wszystkich sferach, które na wiosnę tego roku nazywaliśmy, czy tam w połowie tego roku nazywaliśmy w kazaniach tym terminem 7 wzgórz wpływu. Tak? Tak, nie, no to byśmy powiedzieli, hej Iwona, no co ty tam w tej szkole się męczysz? Właśnie z Iwoną sobie rozmawialiśmy o szkole, o jej pracy, tak, i o moim też zaangażowaniu w życie szkoły, które zamierzam... Już w poniedziałek. Coś tam się, dobra, nieważne. Nie wiem, czy się jeszcze zdecyduje, Iwona, naprawdę. Boję się tego. Dobra, w każdym razie. Gdyby tak, słuchajcie, ale po co to wszystko? Po co nam dzieci do szkoły wysyłać? Pan wkrótce wróci, po prostu zostawmy tą ziemię, ona spłonie w ogniu. Czyż nie spłonie? Spłonie. Czy nie będzie zwinięta jak stara szata? Będzie zwinięta. Ale nie możemy brać jednego segmentu i na nim budować całej naszej teologii, życiu i usprawiedliwiać lenistwa i braku zaangażowania. W życie społeczne na przykład. Tak? Czy artystyczne i tak dalej. Dobrze. Nie będę tego dalej rozwijał. Więc powiedzmy 1000 lat na ziemi.
1000 lat na ziemi.
Więc jest niebo, jest ziemia. Ale teraz przechodzimy do tego tworu, jakim jest kolejnego poziomu, kraj. I teraz zobaczmy, co mamy w Biblii. Pierwsza rzecz przeczytamy z Dziejów Apostolskich, z 17 rozdziału, od 24 wiersza. Dzieje apostolskie 17:24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jakby czegoś potrzebował. Komu się służy za pomocą rąk?
Ludziom.
Amen? Często zamieniamy. My Bogu chcemy służyć za pomocą rąk. Kwiatki, kadzidła, kasa dla Pana Jezusa. Świeczki. A ludziom chcemy służyć przy pomocy serca. Dobrego serca, które mamy dla nich. Trzeba zamienić. Sercem służymy Bogu, rękami człowiekowi. Ale to tylko taka dygresja, nie wiem, czy potrzebna. Być może komuś bardzo potrzebna. Surprise na wiatrołapie w pewnym momencie w kazaniu się zatrzymał i mówi: czuję, że jest tu jedna osoba, która stoi na krawędzi życia i śmierci. I jesteś tutaj na tym spotkaniu, żeby to usłyszeć, bo twoje życie może się skończyć. I tak po prostu nic z gruszki, nic z pietruszki, potem wrócił do tematu. Na tym spotkaniu nawrócił się człowiek, którego wierzący kumpel przywiózł tylko na to jedno spotkanie. I to się nawrócił we łzach, biegnąc do przodu. Bo kiedy to usłyszał, wiedział, że już o niego chodzi. Więc kiedy ja mówię, że Bogu służy się rękoma, że się nie służy Bogu rękoma, tylko ludziom się służy rękoma, to być może było dla ciebie. To taka dygresja, dobrze. Powiedzmy, chwała Bogu za dygresję. I kochamy cię, pastorze.
Kochamy cię, pastorze.
Dzieje apostolskie 17. Każdy by tak chciał, nie? Iza, żeby tak powtarzali. To trzeba to, wiesz, trzeba to zaaranżować. Wczoraj oglądałem nową edycję Mam Talent. Jeden gościu, słuchajcie, wygrał odcinek, bo miał planszę do czytania, które prowadzący czytał, i na ostatniej planszy było: i dziękuję, że przeszedłem do kolejnego etapu. Ci prowadzący to przeczytał. Bardzo fajnie. Także to trzeba właśnie prowokować. Dobrze. Kraj. Level kraj. Powiedz kraj.
Kraj.
Powiedz Polska.
Polska.
Okay. Nie służy mu też się za pomocą rąk, bo gdybyś czegoś potrzebował. Przeciwnie, on właśnie daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. I teraz uwaga. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy go może nie wyszukają, albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, z jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego, nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. To są słowa apostoła Pawła w Grecji. Okay? I teraz wiecie, kilka rzeczy bardzo ważnych. Paweł nie mówi tutaj, że wszyscy jesteśmy z jego rodu, nauczając Izraelitów i odnosząc się do ich pochodzenia od Abrahama i od Boga, ale nazywa cały ród ludzki jako wywodzący się od Boga. To jest bardzo ważne, bo ponieważ my często mamy bardzo taką skrótową teologię. Mówimy tak: dzieci Boże to są ci, którzy narodzili się na nowo. To jest prawda. Ale jest to wycinkowe, kiedy nie rozumiemy, że Bóg nazywa swoimi dziećmi Izrael. Mówimy też tak: ojciec jaki ojciec? Dopiero Jezus objawił Ojca. A w Starym Testamencie Bóg ciągle nazywa siebie przed Izraelem Ojcem. Mówimy: Boży lud. I myślimy sobie: Boży lud, my. A Boży lud to też Izrael. A tutaj czytamy, że Boży lud, są w ogóle wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Ponieważ on jest ich właścicielem i od niego wszyscy pochodzimy. Dlatego początkiem zwiastowania Ewangelii jest głęboki szacunek dla każdego człowieka i nawet więcej dla każdego stworzenia. Nie tylko człowiek. Wiecie, to jest po prostu Słowo Boże. To jest Boży punkt widzenia. Dobrze, ale teraz to, co jest istotą, tak, w tym fragmencie, że Bóg dał każdemu narodowi czas i granice zamieszkiwania, aby szukały Boga. Więc wolą Bożą są narody po to, żeby stały się sposobem na odnajdywanie Boga. Wiecie, ten fragment, który czytaliśmy tydzień temu o spokojnym i cichym życiu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta kazanie z zeszłego tygodnia. Abyśmy ciche i pobożne życie prowadzili. Tam jest powiedziane, jest modlitwa o królów i rządzących. Abyśmy ciche i spokojne życie mogli wieść, po to mamy się modlić o rządzących. A nam jest ciche i spokojne życie potrzebne po to, aby wszyscy ludzie poznali zbawienie Boże.
Tak, tak.
Doszli do poznania prawdy. I to jest w jednym kawałku w trzech wersetach połączonych. Więc teraz Bóg ustanawia narody, ponieważ On zawsze wiedział, że narody nie są w stanie się dogadać. Wiecie, tak, żeby tak sprowokować też wasze myślenie społeczne i myślenie, społeczne i polityczne myślenie, to Królestwo Boże jest kosmopolityczne, jest multikulturowe, to jest po prostu jeden wielki konglomerat kultur i narodów i nie ma tam żadnych granic. I to nie jest żadne lewackie myślenie, to jest cel niebo. Ważne, żebyśmy to rozumieli, kiedy po prostu nam zbyt mocno struny patriotyczne zaczynają podskakiwać. Bo wtedy może się okazywać, że odchodzimy od wartości królestwa. Ale w tym samym momencie wolą Bożą są narody, ponieważ Bóg wiedział, że narody nie dogadają się. Więc Bóg mówi, dobrze, niech będą granice. Niech będzie ten podział, żeby każdy żył w swoim klimacie, na swoim terytorium, mając swoją kulturę, swoje jedzenie, swoje zwyczaje, swój krajobraz. Cieszysz się, że jesteś Polakiem?
Tak.
Ja bardzo, słuchajcie, jest tylko jeszcze mi by odpowiadała trochę Skandynawia, gdyby nie to, że krótkie noce są, znaczy krótkie dnie, tak, latem i długie noce zimą i trochę by mi Kanada odpowiadała, tak to już nie znajduje miejsca dla siebie na ziemi. No jeszcze jest cała Azja i Syberia, ale tam nie chcę z innych względów. Więc piękna. Wiecie, i Bóg wyznacza granice, ale cel dla tych granic nie jest, żeby zbudować swoje imperia narodowe, swoje królestwa, żeby się odizolować od innych narodów. Cel jest dokładnie zapisany, wyznaczył czasy i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie oddadzą, bo nie jest Bogiem dalekim. Więc wiecie, mamy granice, mamy naród i teraz to jest Boży cel dla narodu, żeby ludzie mogli odnaleźć Boga. Jest super, słuchajcie. My jesteśmy oddzieleni kulturowo. Wiecie, że najbardziej ateistycznym narodem na Ziemi są Czechy? Najbardziej, według statystyk, najbardziej zateizowanym narodem na świecie są Czechy. Słuchajcie, tylko wąskie pasmo Sudetów oddziela nas. To jest tajemnica Boża. Powinniśmy być wdzięczni, ponieważ jesteśmy w innym miejscu, powinniśmy to potraktować jako bogactwo i skarb. Nie do pysznienia się, ale jako możliwość wydania owocu. Okej?
Okay? Tak.
Wiecie, jakie jest to jest super, że jak rozmawiasz z człowiekiem i nie musisz od razu mu po prostu od Bereshit, dekalogu, wszystkich tematów wykładać, żeby w końcu móc postawić wisienkę na torcie i powiedzieć, że jest ktoś taki jak Jezus. Gdzie takie rzeczy trzeba robić w Azji, w Indiach, po prostu gdzieś, po prostu w krajach, które tego nie słyszały. To jest piękne. Znaczy, byłem u fryzjera w piątek. I obok... Dziękuję. Powiedz, lubię swojego pastora. Słuchajcie, i obok mnie siedział facet z brodą. Zresztą wszyscy z brodami tam przychodzą. I słuchajcie, i gościu tam strzyże, i gościu wyszedł. Do widzenia, dziękuję, wyszedł. I ten gościu, który go tutaj strzygł, po prostu jak tylko drzwi się zamknęły, to do tej pani, która mnie strzygła, mówi: widziałaś? Poznasz tego gościa? Poznasz tego gościa? A ja tak siedzę po prostu, wiesz, ta moja fryzjerka trzyma brzytwę właśnie. Widziałaś tego gościa? Więc ona odłożyła brzytwę, słucha go, ja też słucham. To jest ten gość, który był u mnie miesiąc wcześniej. Mówi, który gość? Ten, co siedział 4 miesiące w Bieszczadach z Biblią w drewnianym domku. Ty, to ten? Przecież on był zarośnięty, przecież jak małpa zarośnięty miesiąc temu. No, teraz już widzę, że się wziął za siebie. Przed mi się odpływa. A to mój ten! I patrzę, a ja takie mam gały wielkie. Więc on się czuł zobowiązany, zaczął od razu mi tłumaczyć. Mówi: panie! On siedział 4 miesiące! Ja go strzygłem miesiąc temu. Po tym, co on mi gadał przez na tym strzyżeniu, panie, miałem cały tydzień z życiorysu urwany. Ja mówię: ale co? Mówię: to, że on tam siedział w tym drewnianym domku, że czytał Biblię, że zarósł, to jeszcze pół biedny. Ale wie pan, co on mi powiedział? On mi powiedział tak: ale wiesz co? Było fajnie, bo ja tam nie byłem sam. On był ze mną. I ten fryzjer, wiesz, mówi: wie pan, w życiu takich rzeczy nie słyszałem. Ciary mnie przeszły, miałem tydzień z głowy. Spać nie mogłem. Ja tak zacząłem śmiać i mówię: super gość, ale świetny gość. Mówię: podoba mi się, nie? Weź, jaki świetny jest to człowieku, tacy ludzie chodzą po ziemi. A później mi idą
tak. Znowu się trafiło.
Ten gościu, słuchaj, rok temu jeszcze pracował na giełdzie. Co wieczór był w klubie i wyrywał babki. I tam powiedział to, jak na kazaniu w ogóle nie godzi się mówić, co on tam robił codziennie. Mówi: i nagle pojechał w Bieszczady i on z nim był. Nie był sam. Wiecie, teraz to jest po prostu piękne, bo to ja już tam byłem, to już jest mój dom, ten warsztat, bo ja już tam byłem, ja ten barbar, w tym barberze byłem trzy, cztery razy. Ja ich oswajam, na razie posyłam im linki do mojego Instagrama, już pani fryzjerka widziała moje filmiki na Instagramie, więc wiecie, ja nie jestem gościu, który 4 miesiące spędził w Bieszczadach, mam trochę inny temperament i inne obdarowania. Ale to, co chcę wam powiedzieć a propos tego po prostu konkretnego słowa, to gdyby on to zrobił, słuchaj, nie wiem, nawet w Anglii, albo w, nie wiem, gdzieś w Francji zalaicyzowanej, byłby zupełnie inny odbiór. Ale tutaj był inny. I ten fryzjer powiedział, on mówi: wie pan co, ja mu wierzę. Dlaczego on mu wierzy? Dlatego, że ten gość był wiarygodny? W ogóle nie był wiarygodny. To była niezła jazda po prostu, która wyszła z lasu zarośnięta. To, co sprawiło, że ten człowiek mógł powiedzieć: ja mu wierzę, to jest to, że Bóg wyznaczył granice narodom, żeby one szukały Boga, czego czasami nie wyczują i nie znajdą. I dzisiaj mamy ułatwioną drogę do głoszenia Ewangelii, bo nie musisz ludziom tłumaczyć, kto to jest Pan Jezus.
Tak, tak.
Jest to kulturowo zakorzenione i to są dobre elementy kultury, które są. Religia zła, kultura dobra. Kultura zła, religia dobra i wszystkie opcje. Nie będę tego dzisiaj rozwijał. Ale to jest level kraj, tak? Ale teraz wiecie, są ludzie, którzy mówią sobie tak: dobrze, to kraj. Ale słuchajcie, nie zbudujemy kraju, jeżeli nie będziemy mieć zalążków życia, kolejny level kościół na tej drabinie. Czyli miejsca, w których odbywa się to Boże życie. A, jeszcze muszę wrócić do kraju, mam jeszcze jeden werset, bardzo ważny, z księgi Jeremiasza. On odnosi się do Izraela, kiedy był w niewoli w Egipcie, ale on też jest ważny dla nas w naszym kontekście, naszego stosunku do naszego kraju. Jeremiasza 29:4. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych na wygnanie, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki. Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie mężów córkom waszym, aby rodziły synów i córki. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Starajcie się o pomyślność kraju. Powiedz: pomyślność kraju.
Pomyślność kraju.
Do którego was zesłałem na wygnanie. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Amen? Więc to jest poziom kraju. Ale teraz, żeby to było zbudowane sensownie, to my potrzebujemy zatroszczyć się o to, co jest niżej. Teraz będę już przyspieszał. Eklezja. Boże zgromadzenie. Boży lud. 1 Tymoteusza 3, od 14. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekało, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zgromadzeniem Boga żywego, eklezją, kościołem, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między narodami, uwierzono w niego na świecie, został wzięty w górę do chwały. Ale dzisiaj mamy miejsce naszej pracy, tak jak Paweł nakazywał Tymoteuszowi, to właściwe postępowanie w domu Bożym, który jest eklezją Boga, Bożym ludem, który jest filarem i podwaliną prawdy na ziemi. Czy są ludzie, którzy uważają, że po prostu w ogóle to ich ten temat nie dotyczy. Poprzez zranienia, poprzez alternatywne, anarchistyczne koncepcje, poprzez to, że boją się wejść w relacje, bo tak jak w tym tygodniu głosiłem w internecie, prawda zanim nas wyzwoli, to nas zaboli, więc uciekamy od realnego kontaktu z sobą, ale Bóg o tym nigdy nie zapomniał i On wie, że nie jesteśmy w stanie pójść zdobywać kraj i świat, jeżeli nie zdobędziemy siebie w tym braterstwie i siostrzeństwie w naszych wspólnotach, kiedy tu się nie dokona zbudowanie fundamentów. My jesteśmy, słuchajcie, nazwani filarem i podwaliną prawdy. Weź się rozejrzyj, popatrz sobie tak na swoich sąsiadów. Popatrz, czy tak się czujesz po prostu, wiesz, pompatycznie, tak po prostu, tak się czujesz, że my jesteśmy filarem i podwaliną, prawda?
Oczywiście.
Aleluja!
To już jest drugi raz dzisiaj na tym nabożeństwie, inny rodzaj wrażliwości niż ten, do której się odwołuję. Ale bardzo dobrze. Wiecie, ja, żeby poczuć potęgę, to ja muszę po prostu, wiesz, muszę coś zobaczyć. Byliśmy teraz w Puli, w Chorwacji, na wakacjach i tam jest jeden z trzech największych amfiteatrów zachowanych. Jak ja tam stałem w środku, wiecie, te filary, ta arena, te mury wysokie, wiecie, to ja miałem wrażenie, że ja wręcz się cieszę, że tutaj zabijano chrześcijan. Takie to było, taka ta budowla była fajna, takie to było, wiecie, nie umierali w byle jakim miejscu. No, w takim rzymskim po prostu, pięknym. No, tak, rozumiecie, znacie moje poczucie humoru, przewrotne, czarne i nieprzyzwoite. Ale jak patrzę, wiesz, na grupkę ludzi, która spotyka się w mieście, 50 osób, 30, 20, 100. I myślę, nazwać to filarem i podwaliną, prawdy? Gdzie te kolumny doryńskie? Po prostu rozumiesz. Ale tak nazywa nas słowo. I powiem wam, nie ma bez eklezji możliwości zdobycia narodu. Bez lokalnych wspólnot, które żyją, funkcjonują, które głoszą prawdę, bezkompromisową prawdę, ale też zakładają fundament w postaci przemienionych serc. Dobrze, okej, okay. Więc to jest eklezja. Inny fragment z Efezjan 3:10 na temat eklezji. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez eklezję różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mam swobodę i dostęp do Boga. Jak władze i zwierzchności poznają różnorodną mądrość Bożą? Przez kogo? Przez eklezję. Przez Boże zgromadzenie. W nas się wyraża Boża mądrość. Ale, żeby nie było fajniej, to oczywiście schodzimy z levelu eklezja na level rodzina. Dlaczego? Nie jesteśmy w stanie zbudować eklezji, jeżeli nie zajmiemy się rodziną. Dzieci sieroty, ludzie w rozwodach, separacjach, w powtórnych małżeństwach, posypane społeczeństwo i ono ma zbudować lokalne wspólnoty? To się nie uda. Bóg tak skonstruował świat, że z jednego wywiódł wszystkie narody. Więc teraz to, co musi się wydarzyć, to się musi wydarzyć rodzina. I tak Bóg zaczyna z Adamem, rodzą się dzieci i mamy pierwszych dwóch braci. I następuje katastrofa, jeden brat zabija drugiego brata, rodzonego brata, z tej samej matki, z tego samego ojca. Diabeł wie, co trzeba zniszczyć. Trzeba niszczyć jak najniżej, jak najbardziej na początku trzeba niszczyć. Jeżeli zniszczymy na początku, nie będziemy musieli walczyć na kolejnych levelach, jeżeli tutaj zmiażdżymy. Taka jest strategia wroga, ale też jest taka strategia Bożego budowania. Rodzina, dom, to co tam się wydarza, jakie tam się wydarzają relacje.
rodzina. Dobrze, nie będę tego rozwijał dzisiaj. Przeczytałem już ten fragment z Hebrajczyków. Przez to z jednego człowieka i to niemal umarłego zrodził się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. A wcześniej jest powiedziane do 8 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedziciami tej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Bóg zaczyna od rodziny. I to słabej rodziny. Tak? Bo obumarłej, nie mogącej mieć dzieci, jednak rodzą się dzieci, ale wiecie, jakie dzieci się rodzą. Dobrze się nie skończyło jak z Kainem i Ablem. Jakuba i Ezawa. Jeden drugiemu wykrada pierworództwo i dziedziczenie, jeden drugiego chce zabić, jeden musi się ukrywać za granicą, a kiedy wraca, musi stosować specjalne fortele, żeby po prostu nie zostać zgładzonym. I to jest po prostu nasza genealogia. Jedni sobie wieszają potockich, inni radzi wiłów, a my sobie wieszamy Jakuba i Ezawa. Fajnie napisał jeden Johnson chyba, historyk, który napisał historię Izraela. Powiedział, jestem ateistą, ale absolutnie wierzę w prawdziwość Biblii. Bo powiedział, bo nie ma precedensu w historii świata, żeby jakakolwiek dumna historia narodu była z takimi patentami opisywana. Z takimi zawiłymi, patologicznymi sytuacjami w rodzinach. Ale to jest Boży plan. To jakieś tam są chińskie przysłowie, ale matka Teresa z Kalkuty to samo cytowała. Wiesz, jak chcesz zmieniać świat, idź i kochaj swoją rodzinę. Albo jak w tym chińskim przysłowiu, chcesz zmieniać świat, idź, przejdź się parę razy po swoim domu. To ekstremalnie ważne. Ale teraz dochodzimy do zakończenia i do sedna tego kazania, bo teraz schodzimy z poziomu rodzina, które by się wydawało już fundamentalne, na poziom ty i twoje serce. Halleluja. I tutaj masz pełną kontrolę, żeby dobrze wystartować. Od miejsca, z którego wystartował Abraham. Abraham uwierzył Bogu. Zobaczcie, co jest napisane. W liście do Rzymian jest napisane tak. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Serce. Serce jest miejscem, od którego się wszystko zaczęło w życiu Abrahama. Abraham uwierzył Bogu. I zostało mu poczytane ku usprawiedliwieniu. Sercem wierzy się. Wiara nie mieszka w intelekcie. Intelektem możesz zaakceptować światopogląd. Możesz intelektem zaakceptować ideę. Intelektem możesz zrozumieć zawiłości, połączenia. Ale jeżeli chcesz wyruszyć w życie z Bogiem, to potrzebujesz miękkiego serca, które zaufa, które uwierzy, które przyjmie nadzieję. I tu się wszystko zaczyna. Wiara jest w sercu, a nie w umyśle. Wiara dotyczy ludzkiego serca. Co się wydarza z sercem? Ale teraz też o sercu czytamy takie rzeczy. W psalmach 101:4 psalmista się modli, niech przewrotne serce odwróci się ode mnie, zła znać nie chce. Więc serce przez swoją wrażliwość i to, że jest generatorem wszelkiego życia, czujniej z wszystkiego innego z swego serca, bo z niego tryska źródło życia, jest też miejscem przez swoją wrażliwość, w którym próbują zamieszkać inne rzeczy. I ostatni werset na dzisiaj z Jeremiasza 17:9. Najzdradliwsze. Powiedz najzdradliwsze. Naj. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, któż zdoła je poznać. Więc żeby ta podróż cała od serca do gwiazd odbyła się tak, jak Bóg chce, to możemy dzisiaj ją, bez względu na to, ile etapów zaliczyliśmy, gdzie już byliśmy, na których levelach, możemy wrócić do miejsca naszego serca i stanąć przed Bogiem. Bo to jest wszystko, czego potrzebujemy. Powiem wam na koniec świadectwo z tego tygodnia, bo miałem po prostu ostry start. Mówiłem wam w niedzielę tydzień temu, że boję się tego tygodnia, bo musi się dużo rzeczy szybko wydarzyć w jednym tygodniu. I faktycznie tak się zaczęło. moje dzieciary poszły do szkół, więc jest zupełnie nowy start. Nagle trzeba z powrotem zacząć bardzo wcześnie rano wstawać, ogarniać. Rytm jest bezlitosny. Obiady muszą być i wszystko musi się odbywać zgodnie z rytmem. W międzyczasie miałem zobowiązania, które miałem już poumawiane z czerwca i takie trzy miałem ważne wydarzenia w tym tygodniu, że musiałem się na nich pojawić, które nie były dla mnie łatwe. Ale też na wiatrołapie zaplanowałem, podeszło do mnie małżeństwo, które mówi, że chce zacząć kościół w Wielkopolsce, w niewielkiej miejscowości. Zaprosiło mnie, żeby przyjechać, więc w tym całym szale tego tygodnia w środę zapakowałem się i pojechałem na cały dzień do nich. Mieliśmy super czas. Natomiast w piątek wieczorem prosił mnie o spotkanie mężczyzna, który nie jest od nas z kościoła, ale jest z innego, ale chciał już się spotkać od dłuższego czasu. Jest zainspirowany tą pracą wśród mężczyzn, czy może tematem pracy wśród mężczyzn i sobą samym. Chciał się spotkać, spotkałem się z nim w piątek wieczorem i 3 godziny rozmawialiśmy. I tak upłynął mi cały tydzień. Słuchajcie, obudziłem się w sobotę rano i miałem dość wszystkiego. Po prostu kompletnie. Po prostu burnout, bateria zero, po prostu włączam ładowarkę. Nic, zero, nie odbija. Nie pokazuje się, po prostu padła. I po prostu i tak się czułem. I jeszcze na dodatek tego wszystkiego, kiedy już wypiłem kawę, śniadanie, już kiedy planowałem coś tam porobić sensownego, to o 11 dostałem informację, że żona Leszka zmarła. I to już był mój koniec, był dzień posprzątany. Żona była po prostu cały dzień, prowadziła seminarium Emanuela i tak sobie pomyślałem, powinienem tam siedzieć normalnie. Powinienem siedzieć i patrzeć, gdzie jest Jezus. Tak jak to się na Emanuelu robi. Ale siedziałem w domu i musiałem patrzeć, gdzie jest Jezus u mnie w domu. I wiecie co, i taką miałem myśl, która mnie po prostu absolutnie przez cały dzień rozwalała. Później napisałem do moich kumpli o tym i porozmawialiśmy sobie. Ale miałem taką jedną po prostu myśl, która jest absolutnie dla mnie rewelacyjna i daje mi życie. Wiecie, dotarło do mnie, że mi się wydaje tylko, że ludzie mnie potrzebują. To ja potrzebuję ludzi. Ja potrzebuję pomocy, ja potrzebuję współpracy, ja potrzebuję przytulenia, ja potrzebuję być wśród ludzi, żeby z nimi żyć. Bo sam, bez ludzi, bez Boga, ja po prostu jestem ekstremalnym krótkodystansowcem. I jeszcze na dodatek takim krótkodystansowym, który robi słabe czasy. Wiecie, kiedy rozmawiałem z kumplami o tym, kiedy myślałem o tym, to po prostu wiedziałem. Można po prostu próbować zdobyć cały świat. Cały świat pozyskać, jak mówi apostoł Paweł. Ale jeżeli na duszy naszej, naszym sercu poniesiemy szkodę, to te wszystkie inne rzeczy, cała ta drabina dziejów, cała ta tożsamość nasza, ona się zaczyna sypać. Też tą myśl miałem w tygodniu, też bardzo mocną. Co z tego, że ogarniesz wszystkie rzeczy, jak co z tego, kiedy przypilnujesz wszystko, wszystkich spraw, a swojego serca nie upilnujesz. My często po prostu rzucamy się, żeby nasze życie poukładać, żeby wszystkie sprawy poukładać, podopinać. Ale co się dzieje, kiedy gubimy nasze serce? Wtedy wszystko gubimy. Wtedy wszystko się sypie i wszystko tracimy. I słuchajcie, wieczorem po prostu, wczoraj miałem dobre zakończenie dnia, bo już po prostu wiedziałem, że Bóg jest ze mną, już się nic nie musi wydarzyć. Żona do domu wróciła, tak, oczywiście. Kocham cię, Iza, powiedzmy wszyscy razem. Wróciła do domu, tak? Ale powiem wam, to jest po prostu ekstremalnie ważne i tak jak ja patrzę i też was zachęcam do tego, żebyście w ten sposób patrzyli. Potrzebujemy, żebyśmy patrzyli z każdej z tych perspektyw. Czym patrzeć właśnie na Abrahama, na Bereshit, na początek, na śmierć, na serce, na początek. Ale potrzebujemy też patrzeć, że to się wydarza po to, żeby być uczestnikami życia. Żeby po prostu wykonać konkretny plan. Nie potrafisz wykonać, zejdź niżej, zobacz co się dzieje. Pójdź do miejsca spotkania z Bogiem z powrotem. Niech w twoim sercu wydarzy się to, co się ma wydarzyć. Zatrzymaj się, pozwól się przytulić. Siebie samego przytul. No, tak jak mi przysłała Ania Bartosik, takiego mema. że ranę trzeba tak ukochać do końca i wycałować ją po sam koniec. No coś takiego jest. Musisz po prostu z miejsca swojej słabości uznać. Powiedzieć, jestem słaby. Powiedzieć, potrzebuję was. Sam nie dam rady. Potrzebuję, żebyśmy byli razem. Wyglądam na po prostu ogarniętego, czasami na błyskotliwego, czasami na przebojowego, czasami z jakimś nawet sukcesem trochę, ale to jest tylko część prawdy na mój temat, którą widać na zewnątrz. A Bóg kocha prawdę skrywaną na dnie duszy, tak jak mówi Dawid. Czyli wszystko, co tam się kryje. Każdą prawdę. Również tą bolesną, tą związaną po prostu z nieposprzątaniem z własnego serca, z nieprzebaczeniami, z goryczą, z stratą, którą przeżyliśmy, z tą stratą związaną z nieosiąganiem tego, co chcieliśmy osiągnąć. Mówiliśmy to po prostu zgodzić się na to. Wycałować tą stratę, ten brak, przeżyć żałobę po tym, co nie udało nam się zrobić. Zaprosić na nowo, jak Abraham, Boga do miejsca obumierania, do miejsca śmierci, do miejsca zmęczenia, do miejsca wypalenia i powiedzieć wierzę. I wtedy znowu nowo zaczynasz biec, zaczynasz kroczyć i zaczynasz wykonywać te rzeczy, które są wartościowe i piękne. Halleluja! Wiecie, ilu ja spotykam pastorów? Coraz więcej. Ten mąż Boży, który od 20 lat służy Bogu, który się ze mną spotkał w piątek. Po prostu siedzieliśmy, wiesz, ja po prostu nie miałem mu nic do powiedzenia. On opowiedział, w jakim miejscu jest, co przeżywa, jak mu jest ciężko, jak po prostu ten... Ja siedziałem, uśmiechałem się, tak jak to Ciesiłka się zawsze uśmiecha, wiesz. Im gorzej, tym Ciesiłka bardziej się uśmiecha, więc trzeba go znać, żeby to przyjąć jako przyjaźń. On opowiadał, był coraz gorzej. Ja mówię, wiesz jak jest, no. Mówi, no wiem. To po co się chciałeś spotkać? On mówi, bo potrzeba się spotkać. Potrzeba się spotkać. Po prostu. Trzeba po prostu być, trzeba siedzieć. Wiecie, czytałem niedawno książkę. Magda mi pożyczyła o takim chłopaku, który się wychował bez ojca. I on go tam odnalazł w wieku 20 chyba 1 czy 3 lat, bo nie widział go z 8 czy 9 lat. Odnalazł go i pojechał do niego z notesem, żeby go wypytać o jego życie. Bo mówi, mój ojciec to tajemnica, muszę się coś z niego dowiedzieć. Wpadł do niego i tam coś robili, gotował jedzenie, a temu ciągle pytania zadawał. W końcu jego ojciec mówi, słuchaj, co to jest w ogóle? Co to za lipa? Co to za spotkanie? Jestem na przesłuchaniu jakimś? A on był dziennikarzem tak w ogóle też. On mówi, schowaj ten notes, bo to jest bez sensu, bo kończymy ten dzień. Nie? No i on po prostu tak wbrew sobie odłożył te pytania, które miał do ojca, kim jest, co robi, jakie ma wykształcenie, co robił przez te lata, odłożył to. No i spędzili cały dzień. I na koniec ojciec mu zadaje pytanie i mówi tak. No i co, jak dzień był? On mówi, no fajnie było. No i powiedz mi teraz, czego się dowiedziałeś o swoim ojcu? On powiedział, dowiedziałem się, że jest bardzo zamkniętą osobą. A mówi, bingo. Mówi, gdybyś dalej zadawał pytania, nie dowiedziałbyś się tego. Musieliśmy ze sobą być. Musieliśmy się zacząć przenikać. Wpadać na siebie, tak? Irytować siebie. Słuchać siebie. Wnikać w siebie. To jest piękne. Wiecie, jako eklezja, jako rodziny potrzebujemy siebie. Trzeba wziąć głęboki oddech. Trzeba siedzieć ze sobą. Jak jesteś rodziną, to rodzina musi ze sobą siedzieć. I jeść. I wychodzić razem ze sobą. Pamiętam historię pewnego męża, który pod wpływem moich kazań zabrał żonę na pierwszą randkę w życiu małżeńską. Jak niekomfortowo się czuli na tej pierwszej randce. Myśląc o dzieciach, o domu i w ogóle co oni tutaj robią, przecież są małżeństwem, małżeństwo na randce. Ale przełamali. Przełamali opór. Polubili się na nowo. W takiej formule. Bez dzieci i bez domu. Wiesz, to są sprawy serca. Żadne super sprawy. Kościoła, Królestwa Bożego, kraju, świata, wszystkie najwspanialsze rzeczy, które możesz zrobić, osiągnąć, kariery, wykształcenia, bycia znanym, one kompletnie nic nie znaczą. Jeżeli twoje serce nie jest uleczone, spokojne, nakarmione, przytulone, zaprzyjaźnione. Mówiłem na wiatrakach, że Jim Carrey powiedział coś takiego, aktor komediowy. Powiedział, że życzyłbym sobie, żeby wszyscy ludzie byli tacy bogaci jak ja i mogli sobie na wszystko pozwolić. Bo wtedy by poznali, że nie o to w życiu chodzi. I ludzie to po prostu krytykują i mówią, że po prostu, a to daj mi tą kasę, to pogadamy wtedy. Ale ktoś inny mądry powiedział, a kto ma nam to powiedzieć, jak nie ktoś, kto właśnie w takim miejscu jest? Kto ma nam to powiedzieć? I teraz ja tutaj przed wami stoję, mam 51 lat. Wiem, że tutaj są osoby, które mają zbliżony wiek, lub może niektórzy są, co mają trochę więcej. Ale ja wam mówię, słuchajcie, ja jestem ciągle młody, nagrzany facet. Naprawdę. To po prostu na wiatrakach, słuchajcie, w tym roku jedno z moich objawień to było to, że jestem młody. To jest w ogóle jakaś faza, jakiś kolejny etap, jakiś Schreiber po prostu, wiesz. No, dobrze są na to wersety. Bo inaczej to po prostu coś z nim nie tak. Wiesz, ale ja mam 51 lat. Ja całe życie po prostu buduję sukces mojego życia, sukces służby, sukces rodziny. Ja po prostu wierzę w te po prostu takie stereotypowe po prostu powiedzonka. Że mężczyzna to musi po prostu posadzić dziecko, spłodzić syna i zbudować dom. Co? Posadzić dziecko na nocników, przewinąć dziecko i zbudować dom. Tak jestem, tak nie jestem, tak Bogdana Lechnowicza nie przebija. Ale dobra. Ja wierzę w takie po prostu powiedzonka. I ja te rzeczy zrobiłem w swoim życiu. Ja nie tylko posadziłem tysiące drzew na praktykach w technikum i na studiach, ale ja setki drzew nawet ściąłem piłą mechaniczną. Ja jestem facet, ja umiem klinem. Byście zobaczyli moje zdjęcia w kasku po prostu, pomarańczowym. Iza też potrafi, Iza też jest prawdziwym facetem. I po prostu się nawróciłem, halleluja!
Tak.
Jezus jest moim przyjacielem! A kto jest twoim?
Też.
Rozumiesz? Ja mam czym się pochwalić. Studia skończyłem. Ja nie jestem z tych, co przerywają studia, jestem z tych, co studia kończą. Bam, bam! A potem kościół prowadziliśmy. Jak nam się posypało, to pojechaliśmy do innego miasta. Tego nie nagrywać. Bo wyrwane z kontekstu będzie straszne. A później jak nam się znudziło w tym nowym mieście, to założyliśmy drogę. O! Drogę! Tą drogę! Cieszysz się, że w 99 z 10 osobami, z Zbyszkiem i Anią, Walcami i paroma innymi fanatykami zaczęliśmy się spotykać w klasie biologii w gimnazjum na ulicy Nowowiejskiej? Ja to zrobię.
Trupem na ścianie.
I szkielet wstał w rąk. I słuchajcie, i potem nie miałem domu. I chciałem kupić mieszkanie dwupokojowe na Saskiej Kępie 38 metrów. A moja żona się obudziła rano i mówi, Marek, ja się boję, że my tam zginiemy w tej ciasnocie. I ja zadzwoniłem do agenta, mówię, nie kupujemy. I moja żona mówi, zbudujmy dom. Siedzi tutaj, nie mogę tak do końca tych łapek naprężyć, bo już bym chciał krzyczeć, ja to go zbudowałem od początku do końca. Ale powiem wam, to był koszmarek, ale zbudowałem, dobra. Pomijając te wszystkie rzeczy pomiędzy i nastroje, zbudowałem dom! Mam dom! Z dachówką czerwoną, ceramiczną, stoi w zieleni po prostu. Wbity jak filar po prostu. To jest nasz dom, moja twierdza. Nie mogliśmy mieć dzieci, a to porwaliśmy dwójkę dzieci. I słuchajcie, mam naprawdę super życie i mógłbym te mięśniory napinać, ale dzisiaj mówię wam jak ten Jim Carrey. Chciałbym, żebyście wszyscy
ścięli tysiące drzew, posadzili tysiące drzew, zaczęli kościół i zbudowali dom i mieli dzieci. Wszystkim wam tego życzę, żebyście tak to zrobili.
Żebyście zobaczyli, że tylko serce się liczy. Że tylko serce się liczy. To taka była przydługa ilustracja. Sorry. Przydługa ilustracja. Okej. Okay. Pan Jezus jest z nami. I on chce twojego serca. Ale fajnie by było, żebyś ty chciał mu po prostu oddać swoje serce. I to nie jest żadna mowa ewangelizacyjna, bo nie widzę ani jednej osoby nienarodzonej na nowo. Po prostu twoje serce i ono. To jest to, czego wszyscy potrzebujemy. A jak będą zdrowe serca, to i będą zdrowe ciała. Halleluja. Amen. To słuchajcie, to będziemy mieć wieczerze teraz. Tak jak siedzimy, siedźmy. Nakarmmy się. Nakarmmy się Jezusem dzisiaj. Napijmy się Go. Najedzmy się Jego. Nie spożywajmy wieczerzy. Najedzmy się Jezusa. Napijmy się Jezusa. Nakarmy nasze serca. Nakarmy nasze serca. Spotkaniem z Nim. Prawdziwym spotkaniem z Nim. W ciszy. A potem kontynuujmy to. Jak ten gościu 4 miesiące z Biblią w Bieszczadach. Jak potrzeba. Po prostu... O to chodzi w życiu. Chodzi o twoje serce. Jeżeli do gwiazd, to tylko zaczynając od serca. I tak jak Biblia pokazuje, przez dzieje, przez etapy, przez levele, ale jeżeli chcesz do gwiazd, to od serca. Niech tam po prostu klika. Niech tam cyka, niech tam żyje. Niech tam będzie satysfakcja. Wiesz, jak siedziałem z tym facetem, w piątek wieczorem, te 3 godziny siedzieliśmy w mieście, w Śródmieściu, w takiej ulicznej restauracji, bardzo fajnie. Chyba ze 100 lat nie siedziałem w piątek wieczorem w mieście. Po prostu w ogóle, przepraszam Panie się Boże za to. Po prostu niesamowicie, ciemno się zrobiło, wiesz, ludzie siedzą. Atmosfera po prostu zupełnie jak, słuchajcie, jakieś po prostu, nie wiem, Acapulco się zrobiło nagle z tego Babilonu warszawskiego. Siedzieliśmy tam, gadaliśmy i się zaczęło do mnie docierać. Bo ja całe życie zadaję sobie pytanie o moje powołanie, tak? Jak w jakim miejscu ono jest, jaki etap, czy bardziej ewangelista, czy bardziej pastor i tak dalej. Wiecie, i tak tam siedziałem, zaczęło do mnie docierać, że Bóg chce, abym był ojcem przede wszystkim. Bo On jest ojcem. Żebym tak nabrał trochę dystansu do tych teologicznych podziałów na powołania, bo one są teologiczne, one są biblijne, one są prawdziwe, ale żebym tak zrobił trochę krok wstecz i poszedł głębiej i zobaczył te najwyższe powołania. Wiecie, naszym najwyższym powołaniem jest być z Nim na zawsze. To jest dopiero powołanie. Do chwały, powołanie do chwały, to jest powołanie. Powołanie do bycia ewangelistą się ma do tego, jak po prostu, wiesz, piernik do wiatraka po prostu. Po prostu, to jest po prostu tak odległe. Ale teraz siedziałem z tym facetem i mówię, Marek, a gdybyś tak po prostu, a gdyby tak ojcostwo było tym? Wiecie, jak w poniedziałek rano wstałem i byłem taki po prostu kompletnie pusty i wypalony, to powiedziałem, tato, jak ja mam być tatą, to ja potrzebuję być z tobą non stop. Bo ja tego po prostu nie, bo ja tego po prostu nie uniosę. Ja wiecie, ja w sobotę byłem z 2 dzieci, są w domu.
Z
młodzieżą. Bohater domu.
Tak.
Tylko tak. Co godzinę SMS do Izy. Już kończysz? Już przyjeżdżę?
Od 9.
Co tu zrobić, żeby w domu była tak fajna atmosfera, jak się jest z tatą, jaka panuje wtedy, kiedy jest się z mamą? Rozumiesz? I szukasz po prostu w magazynie. I oczywiście, ja wiesz, zawsze mam kartę kredytową przy sobie i zawsze można coś zmajstrować, ale po prostu ja wiedziałem, że nie o to chodzi. Moja córka zaczęła dojeżdżać do miasta. Ona mówi, ja chcę siedzieć w domu, ja mam coś jeżdżenia po prostu. Rozumiem? I teraz po prostu się okazuje, że musisz zaczerpnąć nie z portfela, tylko z serca.
A jak zaczerpniesz z serca, jak w sercu po prostu, wiesz, poziom jak Wisły w sierpniu po prostu. Rozumiem, po prostu. I teraz zaproszenie do przez tatę. Amen.